Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek razem z panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Listopad to taka pora roku, taki miesiąc, zresztą grudzień, styczeń też, że przynajmniej ja mam większą potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego. I rano, i w południe, i czasami nawet wieczorem, chociaż wieczorem unikam. Czy to jest naturalne, że jak się robi krótki dzień, zimno, to zapotrzebowanie na cukier rośnie, czy to jest raczej kwestia nawyków?
Pewnie można na to spojrzeć z różnej perspektywy. Dla jednych będzie to nawyk i jakiś taki ulubiony rytuał, ale jeżeli sięgniemy do jakichś prac naukowych, bo możemy zawsze się podeprzeć jakąś wiedzą zbadaną, to istnieje tak zwana teoria oszczędnego genomu. To może brzmi jakoś tak fantastycznie, ale ta teoria mówi o tym, że my jako ludzie, właściwie jako homo sapiens, bo na świecie jesteśmy od 6 milionów lat, ale jako homo sapiens, taki wykształcony już gatunek, jesteśmy 200 tysięcy lat. I jeżeli patrzymy na te nasze ostatnie, powiedzmy sobie, lata obfitości, czyli te 50 lat, i porównamy do tych 200 tysięcy, od kiedy kręcimy się po tym świecie, to może się okazać, że nasze misiowanie, czy też nasze smakołykowanie i to sięganie po słodkie w okresie przedzimowym albo okołozimowym może mieć swoje uzasadnienie w takich prahistorycznych naszych genetycznych uwarunkowaniach, kiedy my po prostu musieliśmy przed zimą bardzo dużo tych fig i daktyli zjeść po to, żeby później tą zimę przetrwać.
Czyli taka kołderka, tak, jest nam potrzebna, tak, żeby się ochronić przed warunkami atmosferycznymi?
Oczywiście. I jakby w ogóle można by o tym zrobić osobną audycję, ale ta teoria oszczędnego genomu jest teorią, która właściwie tłumaczy dzisiaj nasze problemy z otyłością. Bo jest to teoria, która mówi o tym, że kiedyś, kiedy na świecie nie było supermarketów, kiedy wszystko, co zjedliśmy, tak naprawdę było przez nas albo zdobyte, albo znalezione, ale jeszcze musieliśmy być pierwsi przed na przykład innymi jakimiś zwierzętami, prawda? Więc w związku z tym najadaliśmy się na zaś, po to, żeby zgromadzić odpowiednie zapasy tkanki tłuszczowej, żeby później przez tą zimę mieć z tego czerpać energię, prawda?
Po prostu przetrwać, tak?
Czyli odkładanie tkanki tłuszczowej z punktu widzenia przetrwania gatunku ludzkiego było kiedyś niezbędne. Natomiast to, co się wtedy wydarzyło, nie zgadza się z dzisiejszym światem. I jak to porównamy, jak właściwie czasami o tym wspominam, to staram się też jakby przedstawić tak wizualnie, ile to wszystko trwało. Więc jeżeli sobie wyobrazimy, że życie człowieka na Ziemi to jest mniej więcej dwugodzinny film, w którym obserwujemy, jak zmagamy się z tymi trudnymi warunkami, to nasz ostatni okres tej obfitości to jest dokładnie pół sekundy. Więc zobaczmy, jak niewiele czasu jesteśmy syci i jak to bardzo nam szkodzi w porównaniu do tych 159 minut i 59 sekund, kiedy byliśmy cały czas głodni.
No tak, teraz nam się wylewają różne produkty, słodycze z półek sklepowych, nie ma z tym żadnego problemu, więc ta łatwość i dostępność też powoduje, że a naturę mamy, jaką mamy.
Tak, łatwość i też zmiana jakby formy występowania tego wszystkiego, dlatego że jeżeli kiedyś jedliśmy te figi i tam było masa fruktozy, to jednak ta fruktoza była w takiej postaci niezmienionej i wymagała od naszego organizmu jakichś procesów metabolicznych, żeby tą fruktozę przetransportować do wątroby, uwolnić i ją później zmagazynować. Natomiast dzisiaj ta żywność, która jest tak nasączona tym syropem fruktozowo-glukozowym, właściwie dla naszego organizmu nie stwarza żadnego problemu, żeby natychmiast ten nadmiar energii magazynować w postaci na przykład tkanki tłuszczowej.
Tak trochę naokoło pytam pana o problem całego świata, o cukrzycę, bo eksperci szacują, że mamy już epidemię, a około 2045 roku liczba chorych osiągnie nawet 700 milionów. No to jest dość przerażająca perspektywa.
I to też, co bardzo istotne, że te liczby zmieniają się na naszych oczach. To znaczy w latach...
One rosną, tak?
Tak, tak. W latach 80. to cukrzycę miało naprawdę niewiele osób, natomiast później po każdej dekadzie w roku 2000 to było około 4% populacji, czyli 24 lata temu. Natomiast dzisiaj się mówi, że jest to już około 10,5-11% populacji. Więc zobaczmy sobie, że w ciągu ostatnich 24 lat właściwie my podwoiliśmy ilość chorych osób na cukrzycę. I co myślę jest jeszcze najistotniejsze z tego wszystkiego, że naukowcy szacują, że 50% przypadków cukrzycy jest niezdiagnozowanych, że ludzie żyją po prostu w nieświadomości tego, że są chorzy, więc może się okazać, że te 10 czy 11% tak naprawdę jeszcze ma w sobie 50% ukrytych osób z cukrzycą, więc może się okazać, że to jest nawet 15% społeczeństwa, więc to są szalone liczby i... No i
absolutnie się zgadzam, warto się nad tym pochylić. Ale... Od razu pytanie, właśnie, panie Michale, czy, bo panuje takie przekonanie, być może błędne, że głównie słodycze powodują, że chorujemy na cukrzycę?
Myślę, że łatwość takiego myślenia wynika po pierwsze z nazwy, czy jakby cukrzyca i cukier bardzo nam się kojarzą. Natomiast od razu chciałem zaznaczyć, że to nie jest główny powód. To znaczy, jedząc słodycze, wcale nie pracujemy na to, że to może niepopularna teza, ale że ta cukrzyca u nas wystąpi. Tak naprawdę cukrzyca według dzisiejszych standardów jest jednak efektem długotrwałej insulinooporności, czyli tak naprawdę przeładowania energetycznego, czyli tego wszystkiego, co robimy sobie w związku z tym, że jemy zbyt dużo, zbyt obficie, nie ruszamy się i tak naprawdę jest to odpowiedź w pewnym sensie obronna naszego organizmu, żeby zablokować dalsze powstawanie tkanki tłuszczowej w komórkach, przeładowanych komórkach tłuszczowych, czyli w adipocytach. Natomiast mechanizm ostatecznie jest taki, że ta tkanka tłuszczowa zalewa nasze struktury mięśniowe. Dostęp do tych mięśni dla insuliny jest coraz trudniejszy. W związku z tym nasz organizm musi te insuliny produkować coraz więcej. Tworzy się takie diabelskie koło insulinooporności. I w ten sposób wyczerpujemy możliwości produkcyjne, jeżeli chodzi o insulinę naszej trzustki. Chorujemy na cukrzycę typu drugiego.
Bo... Właśnie to trzeba zaznaczyć i o tym trzeba pamiętać, że o ile na cukrzycę młodzieńczą, czyli tą typu pierwszego, nie mamy specjalnie wpływu, to już na cukrzycę typu 2 zdecydowanie tak, to jest w naszych rękach.
Tak, i epidemia cukrzycy mogłaby świadczyć o tym, że jest to nieunikniona choroba, natomiast prawda jest taka, że jest to wyłącznie, cukrzyca jest wyłącznie skutkiem naszych wyborów i zaniedbań. I cukrzyca typu drugiego jest naprawdę zależna od tego, jak żyjemy, od tego, jak się odżywiamy, od tego, jak dbamy o swoją aktywność fizyczną i czy staramy się, czy nie.
No trochę tutaj jest optymistycznych informacji dla ludzi lubiących słodycze, że niekoniecznie muszą się tak bardzo obawiać, że tylko i wyłącznie właśnie ten cukier powoduje cukrzycę. Na pewno to nie jest dobry pokarm, na pewno jedzenie słodyczy to nie jest ta droga, którą powinniśmy wybrać, ale jest wiele innych czynników, czyli ten po prostu niezdrowy, zły styl życia, o którym bardzo często tutaj mówimy, czyli przejadanie się, wysoko przetworzona żywność, brak ruchu, to wszystko powoduje, że możemy mieć cukrzycę. Właśnie, czy możemy mieć cukrzycę na przykład nie jedząc słodyczy, a prowadząc się, krótko mówiąc, źle, dietetycznie?
Oczywiście, cukier może być jakimś elementem, który będzie wpływał na nasz dodatni bilans energetyczny. Ze słodyczami jest tak, że rzadko kto ma taki mechanizm hamujący, że potrafi zjeść jedno ptasie mleczko albo na przykład obgryźć czekoladę z jednego ptasiego mleczka, a resztę zostawić. Zazwyczaj jednak jest tak, że to pierwsze ptasie mleczko pociąga za sobą zjedzenie całego pięterka, a potem całego tego wagonika. I to ptasie mleczko w jakimś tam stopniu znika, więc niebezpieczeństwo słodyczy polega na ich smakowitości i na tym, że no, jedzenie ich jest dla nas tak przyjemne, więc bardzo duża ilość zjadanych słodyczy będzie po prostu bardzo podnosiła nas bilans energetyczny. A podniesiony bilans energetyczny oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że wytwarza się bardzo dużo tkanki tłuszczowej w naszej organizmie, a ta tkanka tłuszczowa później sprawia, że przestajemy być wrażliwi na działanie insuliny. Więc same słodycze, bo jakby taka uproszczona teoria brzmi tak, jesz dużo słodyczy, W związku z tym w twoim organizmie zaczyna krążyć dużo glukozy jako efekt trawienia tych słodyczy. W związku z tym twoja trzustka musi wyprodukować dużo insuliny, żeby rozwieść gdzieś tą glukozę po organizmie. W związku z tym z czasem traci swoje moce przerobowe i chorujemy na cukrzycę. Natomiast to jest schemat tak uproszczony, że aż nieprawdziwy. Gdy nasza trzustka jest przyzwyczajona i ona jakby chce produkować tą insulinę i ta insulina jest nam naprawdę niezbędna. I teraz na marginesie warto może powiedzieć o tym, że w związku z też popularnością książki, o której rozmawialiśmy, czyli Glukozowa rewolucja, która znowu odwołuje się do tak zwanych spajków insulinowych, insulina stała się znowu taką substancją, na którą wszystko można zrzucać i my lubimy zawsze mieć taki jeden powód. Natomiast zobaczmy, nawet z punktu widzenia cukrzycy, jakie to jest nieprawdziwe, bo przecież cukrzyca typu pierwszego, czyli cukrzyca, w której komórki beta trzustki nie produkują insuliny, prawda, z jakichś tam powodów na przykład genetycznych, jest dla nas olbrzymim problemem, więc okazuje się, że z jednej strony wszyscy tak hejtują tą insulinę, a z drugiej strony, jeżeli w naszym organizmie tylko zaczyna brakować tej insuliny, to okazuje się, że jest to stan zagrażający naszemu życiu. No więc zobaczmy, jakie to jest głupie i w ogóle niepoprawne. Więc ta insulina jest naprawdę niezbędnym hormonem, natomiast proces powstawania cukrzycy jest procesem rozłożonym na lata, więc jeżeli nam się wydaje, że nagle zachorowaliśmy na cukrzycę, to oznacza, że przez ostatnie 20 lat byliśmy ślepi na sygnały, które otrzymywaliśmy z naszego organizmu. Przejadaliśmy się, nie ruszaliśmy się, nie dbaliśmy o to, żeby nasza masa mięśniowa była na odpowiednim poziomie po to, żeby były te miejsca, które odpowiadają za spalanie glukozy. No i oczywiście zamykaliśmy oczy, kiedy na przykład w badaniach wychodził stan przedcukrzycowy. A o czym warto powiedzieć, że stan przedcukrzycowy, może warto w ogóle jeszcze powiedzieć o tym, jak się diagnozuje cukrzycę.
I też o tych sygnałach, panie Michale, które organizm nam wysyła, że może już ten poziom cukru jest za wysoki.
Jeżeli chodzi o diagnozę cukrzycy, to ona jest prosta. Diagnoza jest taka, że w dwóch niezależnych próbach musi nam wyjść poziom glukozy nadto powyżej 124 jednostek, czyli 125 i więcej, dwa razy. I wtedy możemy mówić o tym, że mamy cukrzycę lub w pojedynczej, dowolnej próbie, jeżeli nam kiedykolwiek wyskoczy cukier powyżej 200, również możemy mówić o cukrzycy. Takie są warunki diagnozy. Można również opierać się na hemoglobinie A1C, czyli tak zwanym HbA1c, i to znowu badanie pozwala sprawdzić, jaki jest średni poziom glukozy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli ta hemoglobina glikowana również wychodzi podwyższona, to możemy mówić o cukrzycy. Oczywiście do stawiania diagnozy zawsze jest lekarz, o tym należy po stukroć podkreślić, że ani dietetyk, ani psycholog, ani żadna osoba, która twierdzi, że się na tym zna, nie ma prawa nam stawiać zgodnie z literą prawa. Nie wolno mu stawiać diagnozy, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, więc to zawsze musi zrobić lekarz. Natomiast istnieje tak zwany stan przedcukrzycowy, czyli to jest stan, kiedy ta glikemia nadto jest podwyższona, norma jest do 100, ale jeszcze nie przekracza tych 124 jednostek.
Czyli powiedzmy 106 to
tak,
jeszcze jest w miarę, tak?
Między 100 a 125 to właśnie już jest stan przedcukrzycowy. I teraz najgorsze, co można powiedzieć, to, że jest to w miarę. Tak, bo to oznacza, że jakby godzimy się na to, że ta cukrzyca niedługo wystąpi, bo stan przedcukrzycowy po prostu wprowadzi nas w świat cukrzycy w ciągu najbliższego czasu. Niech to będzie rok, czy dwa, czy pięć. Stan przedcukrzycowy absolutnie nie jest stanem do pocieszania się, że jeszcze tej cukrzycy nie mamy, tylko jest to sygnał ostrzegawczy i to już późny, że musimy zacząć działać. Więc jeżeli mamy cukier 106, 110, to nie zamykajmy oczu, tylko zróbmy coś z tym, ponieważ w najbliższym czasie czeka nas albo kucie się i sprawdzanie poziomu glukozy i ciągłe przyjmowanie insuliny, albo czeka nas jakaś inna droga związana z farmakoterapią.
Ale jeszcze jest to droga, z której możemy zawrócić, tak? Jeżeli jest
zawsze
stan przedcukrzycowy, to można się przed cukrzycą uchronić.
Ja bym powiedział, że nawet przy niezaawansowanej cukrzycy jesteśmy w stanie się wybronić. I jeżeli tylko będziemy chcieli coś zmienić w swoim życiu, to jesteśmy w stanie uratować swoją długowieczność, czyli to, jak żyjemy, w jakiej kondycji i jak długo, bo cukrzyca niestety, ale statystycznie bardzo skraca nasze życie, ale też możemy popracować nad tym naszym zdrowiem, nad tym, żeby ta cukrzyca wręcz się cofnęła. Więc wszystko w naszych rękach, wszystko na końcu naszego widelca, wszystko w naszych mięśniach. Jeżeli o te wszystkie elementy zadbamy i oczywiście tak małymi literami plus sen, bo sen też jest niezbędny do tego, żeby ten nasz organizm mógł się regenerować. Jeżeli te trzy elementy będą dla nas ważne i zwrócimy na nie uwagę, no to poradzimy sobie z tą cukrzycą.
Czyli można mieć cukrzycę i ją cofnąć, tak? Jeżeli ona nie jest bardzo zaawansowana.
Wydaje mi się, że tak i w swojej codziennej pracy mam na to dowody. Oczywiście to nie jest tak, że my dietetycy radzimy komuś, proszę odstawić leki i my tu zrobimy z panem porządek, tylko w połączeniu z lekarzem, prawda, zmieniając nawyki żywieniowe. Chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo jednej ważnej rzeczy, że my wszyscy tkankę tłuszczową, to tak na marginesie teraz mi się przypomniało, że my wszyscy tkankę tłuszczową traktujemy jako zło największe. Natomiast tak jak rozmawialiśmy w czasie naszej ostatniej wizyty w radiu, w czasie ostatniego spotkania, tkanka tłuszczowa jest dla nas bardzo ważnym buforem i tak naprawdę energetycznym, czyli tkanka tłuszczowa zbiera to, co my niechcąco sobie dostarczymy w czasie tej słodkiej uczty.
Tak, to bardzo ładne porównanie do tego zbiornika retencyjnego, którego pan użył. Tak,
tak, o to chodzi. I dopiero problemy pojawiają się wtedy, kiedy tą tkankę tłuszczową napełnimy, kiedy ten zbiornik zaczyna przeciekać. Przypomniało mi się takie bardzo ciekawe badanie, które było wykonane na myszach, nie na ludziach, ale które daje do myślenia. I przekarmione myszy, które miały już insulinooporność, miały podwyższoną glukozę, poddano pewnemu zabiegowi chirurgicznemu, mianowicie wszczepiono im dodatkowe pokłady tkanki tłuszczowej, czyli jakby zwiększono ten zbiornik. I co się okazało? Te zwierzęta się wyleczyły z cukrzycy, z insulinooporności, czyli powiększając swoje zasoby, jeżeli chodzi o magazynowanie nadmiaru energii, te zwierzęta się leczyły. Co oznacza praktycznie dla nas, z naszego punktu widzenia, że jeżeli my opróżnimy te nasze zbiorniki, czyli jeżeli my schudniemy i nasze komórki tłuszczowe przestaną być tak wypełnione po brzegi tym nadmiarem energii, czyli trójglicerydami, to my znowu zwiększymy swoją insulinowrażliwość i nasz organizm będzie działał znowu dużo lepiej, tak jak te myszy, u których przeszczepiono tkankę tłuszczową. My znowu będziemy zdolni do tego, żeby metabolizować ten nadmiar energii i żeby dobrze sobie z tym radzić. Więc chodzi o to, że ten nasz sposób odżywiania, nasza prawidłowa masa ciała bezwzględnie wpływają na to, jak się rozwija ta choroba, czy ona wystąpi i no i w jakiej będziemy kondycji.
Panie Michale, dosłownie na zakończenie króciutko, bo nie odpowiedzieliśmy na pytanie, co nas powinno zaniepokoić, że być może mamy już jakieś początki choroby.
Pierwsze to oczywiście podwyższony poziom glukozy lub stan przedcukrzycowy, o którym mówiliśmy, czyli wartości powyżej 100 do 124.
Ale to z badania, a tak z organizmu?
Ale chodzi o to, żeby się badać. Prawda? Czyli raz do roku zróbmy sobie morfologię i poziom glukozy, bo to naprawdę są grosze. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o nasz organizm, to będziemy otrzymywali po pierwsze sygnały w postaci zmęczenia, które jest bardzo charakterystyczne. Po drugie, w związku z tym, że w naszej krwi będzie płynęło dużo glukozy, nasz organizm za wszelką cenę będzie chciał nas rozżedzać, co oznacza, że będzie wzmagał w nas pragnienie. Więc jeżeli czujemy, że chce nam się bardzo pić, co chwilę pijemy, to może być sygnał od naszego organizmu, że on próbuje wpłynąć na gęstość naszej krwi, żeby obniżyć stężenie tej glukozy. To może być drugi objaw, trzeci może być częstomot, czyli jeżeli dużo pijemy po to, żeby tą glukozę rozrzedzać, plus nasz organizm chce się jej pozbywać z organizmu, to wtedy zwiększa się ilość wydalanego płynu na zewnątrz. Może też zdarzyć się tak, że na przykład w nocy obudzimy się właśnie jacyś tacy zmęczeni, w niepokoju, mokrzy i może to być również stan rozchwiania tej gospodarki glikemicznej, na przykład stan już hipoglikemiczny, czyli spadku poziomu glukozy.
Panie Michale, wszystko w naszych rękach, albo prawie, jak pan powiedział. Zaczynamy od badania. Przypomnę państwu, że rozmawiamy dzisiaj o cukrzycy i eksperci szacują, że mamy już epidemię, a w 2045 roku liczba chorych osiągnie nawet 700 milionów. Także to są liczby porażające. Na szczęście dużo zależy od nas. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim i państwa gościem. Dziękuję. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Ja się z państwem usłyszę jeszcze po godzinie 11 w Strefie Komfortu. Iwona Dębska, zapraszam.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.